A gościem poranka wnet jest pan profesor Andrzej Nowak, sowietolog, historyk, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To może na początek, panie profesorze, co katastrofa smoleńska i to, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku, dało Rosji?
Nie tylko katastrofa, ale to, co stało się w bezpośrednim jej skutku, a raczej w kształcie, jaki nadał skutkom katastrofy smoleńskiej rząd polski Donalda Tuska. Katastrofa była oczywiście potworną tragedią, która wywołała piorunujące wrażenie na wszystkich chyba mieszkających w całej naszej strefie, tak bym powiedział, geopolitycznej, ludziach, którzy myślą trzeźwo o geopolityce. Odebrałem wtedy 10 kwietnia, pamiętam, dziesiątki maili od ludzi z krajów niegdyś należących do Związku Sowieckiego, którzy włącznie z Rosjanami, tymi, którzy nie identyfikowali się z Władimirem Putinem, pisali jednoznacznie, wiadomo, kto to zrobił. To znaczy odruch był natychmiastowy, wiadomo, kto to zrobił. I jednocześnie teraz pytanie, czy rząd polski w tej sytuacji będzie chciał to w jakikolwiek sposób sprawdzać, wyjaśniać, czy rzeczywiście to skojarzenie z władzą, która już tylokrotnie wcześniej nie cofnęła się przed mordowaniem w dziesiątkach, setkach tysięcy ludzi swoich przeciwników. Mam na myśli władzę Putina, nie Stalina. Mam na myśli to, co Putin robił z Czeczeńcami w roku 1999 jako premier, a potem jako prezydent. Mam na myśli mordowanie, zlecenie na zamordowanie prezydentów Czeczenii, którzy zostali rzeczywiście zamordowani na rozkaz Putina i wszyscy o tym mówili. Mam na myśli także zabijanie własnych obywateli w Wołgodońsku, Bujnaksku, pod Moskwą, co torowało z kolei drogę Władimirowi Putinowi do wygrania wyborów prezydenckich w 2000 roku, wtedy, kiedy został zatwierdzony na stanowisku prezydenta, na które mianował go wcześniej Borys Jelcyn. To wszystko było wiadomo w roku 2010, 10 kwietnia, o tym, że ta władza opiera się na zamachach, na działaniach służb, które polegają na zabijaniu niewygodnych dla siebie osób. Wiadomo było, jak zginęła Anna Politkowska, wiadomo było, jak zmarł w męczarniach Władimir Litwinienko, Aleksander Litwinienko, przepraszam. Te wszystkie rzeczy były powszechnie wiadome, powszechnie dyskutowane, włącznie z mediami takimi jak TVN czy Gazeta Wyborcza. To nie była jakaś wiedza tak zwanych oszołomów gdzieś zepchniętych do narożnika z napisem rusofobia, tylko była to wiedza, no można tak powiedzieć, niezgrabnie mainstreamu medialnego i wiedza po prostu wszystkich tych, którzy choćby na podstawowym poziomie interesują się Europą Wschodnią. I w takiej sytuacji okazało się, jak to ujął Władimir Bukowski i Natalia Gorbaniowska, dwoje wspaniałych Rosjan, którzy reprezentowali tę niewielką, ale niezwykle dzielną grupę ludzi nie identyfikujących się z reżimem Putina, ale walczących od zawsze o wolność, także o wolność swojego kraju, ale również o wolność narodów z nim sąsiadujących. Przypomnę, że Gorbaniowska i Bukowski wystosowali w maju już 2010 roku, kiedy już wiadomo było, jak postępuje rząd Tuska, list otwarty, w którym napisali, że jest rzeczą dla nich niepojętą, jak to się dzieje, że rządowi Polski najwyraźniej, zacytuję to, zbliżenie z obecnymi władzami rosyjskimi jest ważniejsze niż ustalenie prawdy w jednej z największych tragedii narodowych. Koniec cytatu. To było widać no, gołym okiem i było to przerażające, że niewyjaśnienie prawdy o tym, co się stało w kwietniu, 10 kwietnia 2010 roku, tylko odsunięcie jakiejkolwiek myśli, skojarzenia, oczywistego skojarzenia, że mógł to być zamach i oddanie wszystkich narzędzi do zatarcia prawdy o tym, do tak potwornej manipulacji, która w istocie przekształciła ofiary w sprawców. To stało się rzeczą najgorszą, najstraszniejszą z tym, co wydarzyło się o poranku 10 kwietnia 2010 roku. Zamieniono to w fundament kłamstwa i odwrócenia wartości. No, myślę, że warto, to może już ostatnie zdanie, warto uświadomić sobie, że również części twórców opinii w Polsce zależało na tym, żeby do takiego odwrócenia doszło. Ja przypomnę, że od razu, z całą pewnością niezależnie od Moskwy, w Gazecie Wyborczej 11 kwietnia zaczęły się pojawiać konsekwentnie artykuły wskazujące na to, że to szaleńcza, kretyńska, przepraszam za dosadność, brawura charakterystyczna w ogóle dla Polaków, plus jakaś szarża, prawda, zwariowanych lotników, którzy no wbrew wszelkiemu rozsądkowi postanowili lądować. To jest odzwierciedlenie polskiego charakteru narodowego. Oczywiście Rosja nie ma żadnego charakteru narodowego. Władimir Putin nie ma żadnej karty politycznej wywodzącej się z jego wieloletniej służby w KGB, gdzie uczony był po prostu, jak mordować ludzi, jak usuwać przeciwników i jak manipulować nimi. W najgorszej szkole, jaką można sobie wyobrazić, takiego działania. Nie, to nie Rosja, tylko Polacy, polski charakter narodowy, a potem, jak się okazało, szybko podchwycono tę nutę, to może Jarosław Kaczyński kazał Lechowi Kaczyńskiemu doprowadzić do tej katastrofy. Jarosław Kaczyński kazał zamordować swojego brata de facto i 95 pozostałych ofiar tej katastrofy. No, tego rodzaju sugestia zaczęła gigantyczną falą niepodłości. Nie wiem, jak nazwać to określenie, ponieważ to było przekroczenie wszelkich granic podłości, łajdactwa, kłamstwa, cynizmu, który to moment w naszej historii, mam na myśli to, co działo się w kwietniu, maju, czerwcu 2010 roku, prowadzi do obecnej sytuacji moralnej, w której widzę triumf mentalności esbeckiej, mentalności wyszkolonej w szkole KGB właśnie, w najpotężniejszych mediach w Polsce, w tym totalnym odwróceniu znaczeń moralnych, szydzeniu z tego, co dla Polski najświętsze, najważniejsze i zakłamywaniu rzeczywistości w stopniu, w jakim nie było to możliwe nawet w czasach Jerzego Urbana.
Panie profesorze, wiemy, że były różne scenariusze, jeżeli chodzi o wizytę Donalda Tuska i prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Przez moment pojawiła się możliwość wspólnej wizyty, jednak do tego nie doszło. Donald Tusk był 7 kwietnia. Podczas obchodów 10 kwietnia właśnie poleciał prezydent Lech Kaczyński. Czy Donald Tusk i to, w jaki sposób właśnie zachowywał się po katastrofie, możemy powiedzieć chyba śmiało, że i ówczesny marszałek pełniący obowiązki prezydenta Bronisław Komorowski i Donald Tusk przyzwolili czy wyrażali chęć swoistego takiego resetu z Federacją Rosyjską, a co za tym idzie poniekąd chyba możemy mówić o kapitulacji państwa polskiego i takiej uległości w stosunku do Rosji.
No, niewątpliwie właśnie połączyły się tutaj dwa elementy. Z jednej strony dążenie Rosji do złamania Polski jako ostatniego istotnego ogniwa oporu przeciwko planom neoimperialnym realizowanym już otwarcie od pewnego czasu przez Rosję. Przypomnę oczywiście lato roku 2008, agresję rosyjską na Gruzję i rolę, jaką odegrał prezydent Lech Kaczyński w organizowaniu ważnego, niezwykle dyplomatycznego protestu. To jest wspólnej wizyty prezydentów mniejszych krajów tego regionu na czele właśnie z Lechem Kaczyńskim w Tbilisi, do którego zbliżały się wojska rosyjskie. Ta sytuacja, w której Putinowi zależało na tym, żeby ten ostatni ważny kraj, największy wśród tych krajów otaczających Rosję od północnej, północno-zachodniej strefy, od Estonii czy nawet od Finlandii, poprzez właśnie Łotwę, Litwę, Polskę, Ukrainę, po kraje takie jak Mołdawia i dalej właśnie obszar Zakaukazia, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, żeby wyeliminować to ogniwo w owym łańcuchu krajów, które Rosja traktuje jako swoje, wytrącić ten najważniejszy kraj, który opiera się stanowczo tej imperialnej rekonkwiście, a takim krajem była Polska, no nawet nie tylko Polska Lecha Kaczyńskiego, tylko była Polska w ogóle wcześniej, do roku 2008, kiedy Donald Tusk postanowił z zgody z Władimirem Putinem uczynić znak firmowy swojej polityki zagranicznej, zgodny z całą linią polityczną Donalda Tuska, która miała jeden cel: wykazać, że PiS w każdym działaniu był samym złem, że również w polityce zagranicznej, opierając się neoimperialnej polityce Rosji, postępował źle i że właśnie Donald Tusk pokaże, że z Rosją Władimira Putina można znakomicie współpracować. Przypomnę, że pierwszym gościem zagranicznym, którego przyjął Donald Tusk jako premier, był ambasador Federacji Rosyjskiej. To był gest niezwykle wymowny, podobnie jak udanie się na wizytę do prezydenta jeszcze wtedy Putina, w momencie, kiedy już nikt do Putina nie jeździł, dlatego że właśnie zaczynała się kampania prezydencka w Rosji i no, w tych ostatnich tygodniach urzędowania prezydenta, można tak powiedzieć, drugiej kadencji, bo taka była sytuacja Putina, żaden gość zagraniczny do Rosji nie jeździł, a Donald Tusk pospieszył, żeby jeszcze złożyć hołd Putinowi i pokazać właśnie ten gest, że teraz to będzie najważniejsze dla Polski, pokazanie, że liczy się na naszej wschodniej flance tylko ułożenie stosunków z Putinem, a z Putinem można układać się wyłącznie na jego warunkach. I na tym polegała tragedia, która prowadziła prostą ścieżką do tej już bezpośrednio widocznej, gołym okiem, strasznej dla tylu rodzin tragedii 10 kwietnia. I potem oczywiście konsekwencje tego, no te najgorsze, to właśnie oddanie śledztwa smoleńskiego w ręce prokuratora Jurija Czajki. Zgoda na to premiera polskiego rządu, żeby człowiek, który przecież nadzorował najbardziej łajdackie, najbardziej skłamane i najbardziej zbrodnicze wobec całego świata śledztwa w Rosji. Przypomnę, że prokurator Czajka, któremu przekazano dochodzenie w sprawie katastrofy smoleńskiej, wcześniej prowadził sprawę Litwinienki, sprawę Magnickiego, sprawę Politkowskiej, sprawę Chodorkowskiego. Chodorkowski już siedział przy granicy z Chinami w obozie pracy wskutek działania prokuratora Czajki. No, wiadomo było, że jest to system zakłamywania elementarnej prawdy na temat przestępstw czy też spraw politycznych, które były powierzane tejże prokuraturze rosyjskiej na czele z prokuratorem generalnym Jurijem Czajką, i system niszczenia dowodów, manipulowania dowodów, tak żeby obrócić je dokładnie w przeciwieństwo prawdy. I bez zmrużenia oka Donald Tusk zdecydował się właśnie w takiej sprawie jak śmierć 96 obywateli czy 96 obywateli i obywatelek Polski w ręce takiego systemu, takiego człowieka, o którym wiadomo było, że zniszczy jakąkolwiek szansę na dochodzenie do prawdy w oparciu o podstawowe dokumenty, które są w tej sprawie, a więc przede wszystkim wrak samolotu, który nie został oddany wskutek decyzji Donalda Tuska, tej kluczowej decyzji, z, no niemal z 10-11 kwietnia, w której to decyzji skutku wrak pozostał na zawsze w Rosji. To są tylko przykłady, początki tych działań, które prowadziły do skutku, o które chodziło Władimirowi Putinowi. Polska pokazała, że kapituluje całkowicie wobec Putina, że to wersja putinowska, wersja generał Anodiny będzie wersją obowiązującą i taką też sytuację zaakceptowała komisja powołana przez Donalda Tuska, komisja Millera. Ludzie, którzy na zawsze powinni zostać skompromitowani i wykluczeni z życia publicznego w Polsce, tacy jak pan Lasek, który dzisiaj będzie zawiadywał likwidacją Centralnego Portu Komunikacyjnego, to właśnie jest ekipa, która miała służyć w istocie większemu planowi, którego autorem nie był nawet Donald Tusk, tylko planowi, którego narzędziem był Donald Tusk, a autorem był Władimir Władimirowicz Putin.
Panie profesorze, w kontekście tego, co się wydarzyło właśnie 10 kwietnia, warto chyba przypomnieć też wizytę szefa Sojuszu Północnoatlantyckiego Andersa Rasmussena, który odwiedził miesiąc przed właśnie katastrofą w Smoleńsku prezydenta Lecha Kaczyńskiego i dużo było na temat Rosji wtedy, o tych relacjach pomiędzy NATO a Rosją i zarówno szef Sojuszu i prezydent Lech Kaczyński mówili wyraźnie, że Rosja nie powinna być członkiem NATO, że Rosja ma takie imperialne swoje zapędy i to był taki mocny przekaz, który płynął z Pałacu Prezydenckiego. Nie było tam premiera Donalda Tuska. To jest przypominane w kontekście właśnie 10 kwietnia, jak pan ocenia tamtą wizytę i takie no, mocne, jednoznaczne wypowiedzi Lecha Kaczyńskiego. Przypomnijmy też to wystąpienie na Westerplatte w roku 2009.
No oczywiście wizyta sekretarza generalnego NATO była tylko jednym z bardzo wielu elementów potwierdzających no, zasadniczą różnicę między stanowiskiem Lecha Kaczyńskiego, a wcześniej rządu Prawa i Sprawiedliwości, a wcześniej poprzednich rządów Polski, bo to chcę podkreślić, że tutaj nawet polityka prezydenta Kwaśniewskiego jako poprzednika Lecha Kaczyńskiego no jednak podtrzymywała tę linię, że ważniejsze dla nas jest to, aby za naszą wschodnią granicę wzmacniały swoją niepodległość takie kraje jak Ukraina, Litwa, niż podtrzymywanie jakiejś iluzji równoprawnych, dobrych stosunków z Rosją. Rosją, która no wciąż nie zrezygnowała z polityki neoimperialnej agresji. Przypomnę, że główną linią polityczną, którą starał się realizować prezydent Lech Kaczyński, było zabieganie o bezpieczeństwo energetyczne Polski. Bezpieczeństwo, którego celem było stworzenie alternatywy dla całkowitego uzależnienia Polski przez szantaż energetyczny rosyjski. I przypomnę, że to prezydent Lech Kaczyński zarówno patronował temu, co ostatecznie zrealizowało się za drugich rządów Prawa i Sprawiedliwości, czyli to, co symbolizuje praca Piotra Naimskiego i jego ekipy ludzi, a więc budowa gazociągu, który połączył nas ze złożami gazu z Norwegii, uniezależniając częściowo nasze bezpieczeństwo energetyczne od Rosji. Budowa oczywiście gazoportu świnoujskiego. No i ten projekt, którego nie udało się dokończyć wskutek zmiany polityki już dokonanej przez rząd Donalda Tuska, to znaczy projekt połączenia energetycznego Polski z eksporterami z basenu Morza Kaspijskiego, a więc z Kazachstanem, poprzez oczywiście pośrednictwo Gruzji, pośrednictwo Ukrainy. Kilka konferencji, które w tej sprawie organizował Lech Kaczyński, symbolizowały dążenie do stworzenia takiego właśnie pełnego systemu uniezależnienia Polski od Rosji. I to było także na płaszczyźnie właśnie ekonomiczne i energetyczne widoczne, nie mniej niż na płaszczyźnie czysto wojskowej. I prezydent tutaj zaczął być całkowicie izolowany, atakowany przez nowy rząd od 2008 roku, od początku realizujący politykę zgody z Putinem, politykę zamykania oczu na cele Putina. Przywołany przez panią redaktor przykład 1 września 2009 roku był tego drastycznym przejawem. Przypomnę, że premier Tusk gościł wtedy premiera Władimira Putina jako gościa absolutnie najważniejszego. W Gazecie Wyborczej przywitał wizytę premiera Putina minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski tak haniebnym, nikczemnym tekstem hołdowniczym, w którym stwierdził, że Rosja nigdy nie hołdowała tak wartościom demokratycznym jak w tym momencie właśnie, kiedy w tym samym numerze Gazety Wyborczej, gdzie ukazał się ten tekst Radosława Sikorskiego z 30-31 sierpnia 2009 roku, na dalszych stronach były informacje o tym, jak wygląda ta demokracja w praktyce, bo właśnie aresztowano w Rosji historyka Michała Supruna, tylko za to, że ten badał historię Gułagu. W tym samym momencie Rosja przystępowała do ćwiczeń wojskowych wspólnie z Białorusią o kryptonimie Zapad, w których oficjalnie ćwiczyła taktyczny atak nuklearny na Warszawę oficjalnie, ponieważ byli również w ramach wcześniejszych umów dopuszczani do tych ćwiczeń obserwatorzy z NATO, więc nie była to jakaś super tajemnica. Tylko wiadomo było, że kraj, w którym Donald Tusk chce witać Władimira Putina jako wspaniałego partnera, wiarygodnego przyjaciela, może nawet Polski w następnych latach, jednocześnie ćwiczy taktyczny atak nuklearny na Polskę, jednocześnie zabija na każdym kroku przeciwników politycznych w swoim kraju. No i odpowiedział na to Lech Kaczyński swoją wspaniałą, godną przemową w Westerplatte, przeczącą temu, co powiedział także w Westerplatte przed nim Putin i co starała się jakby zmanipulować ta medialna otoczka wspierająca politykę resetu w Polsce. Przypomnę, że Putin powiedział, że w istocie Rosja miała wszelkie powody do paktu Ribbentrop-Mołotow, ponieważ została potraktowana niesprawiedliwie, podobnie jak Niemcy, przez Układ Wersalski, przez sytuację po I wojnie światowej, a więc Rosja i Niemcy miały wszelkie prawo, żeby się ze sobą porozumieć. Wszystkie gazety na świecie, media komentowały to jako niesłychaną manipulację prawdą historyczną, niezwykle niebezpieczną manipulację, którą, jak wiemy, oczywiście Władimir Putin rozwija do dnia dzisiejszego. A media w Polsce, te, które w ogromnej większości sprzyjały Donaldowi Tuskowi, całkowicie zamilczały wymowę przemówienia Putina i starały się mówić tak jak Donald Tusk, że oto odnieśliśmy wspaniały sukces moralny, dyplomatyczny, ponieważ premier Rosji przyjechał do Polski na rocznicę wybuchu wojny i potępił pakt Ribbentrop-Mołotow. No, znaleźliśmy się w sferze orwellowskiego zakłamania
Panie
rzeczywistości.
Panie profesorze, to jest ta analiza przyczyn, dlaczego doszło, jak wyglądała ta sytuacja przed, ale także po katastrofie, ale Donald Tusk rządził przez te lata, oddał w ręce Rosjan śledztwo. Oczywiście w Polsce dalej śledztwo się toczy, już 14 rok, ale jednak przez 8 ostatnich lat w Polsce rządził obóz zbliżony, czy wywodzący się, mający korzenie tam, gdzie świętej pamięci Lech Kaczyński. Jak pan patrzy na te 8 lat w kontekście tego, co udało i co nie udało się zrobić w związku z katastrofą smoleńską?
Myślę, że z jednej strony to, co niezwykle ważne, to udało się wrócić na tory polityki zdrowego rozsądku i uznania rzeczywistości. Zdrowego rozsądku i uznania rzeczywistości polegających razem na tym, że z Rosją Władimira Putina nie uda się zbudować stosunków dobrych, opartych na bezpieczeństwie pełnym dla Polski, że trzeba szykować się do wzmocnienia tych argumentów, które mogą odstraszyć Władimira Putina od dalszych metod niszczenia polskiej suwerenności i niszczenia bezpieczeństwa całego regionu. Więc ten zwrot ponownie w stronę NATO, doprowadzenie do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, dokonanie wreszcie tego, co zaplanował Lech Kaczyński wcześniej, czyli zrealizowanie w tym względzie jego testamentu, a więc zabezpieczenie energetyczne Polski, to wszystko się dokonało w ciągu tych 8 lat. I jednocześnie druga niezwykle gorzka strona tych 8 lat polega na tym, że nie dokonano żadnego przełomu w sprawie dochodzenia prawdy o tym, co stało się 10 kwietnia. I to nie tylko dlatego, że no cóż, wskutek decyzji Donalda Tuska z kwietnia 2010 roku dochodzenie tej prawdy jest dzisiaj niezwykle utrudnione, dzisiaj czy w ostatnich latach, ponieważ podstawowe dowody w tej sprawie pozostają pod pełną kontrolą Rosji. Ale nawet wziąwszy to pod uwagę, wydaje mi się, że najstraszniejszym oskarżeniem, jakie można rzucić pod adresem rządów Jarosława Kaczyńskiego w ostatnich 8 latach, bo to przecież jego formacja, w którą niewątpliwie on jednoosobowo rządzi, sprawowała władzę w ciągu tych 8 lat, że nie doprowadził do, no powiedziałbym, skutecznego zablokowania drogi powrotu do rządów nad Polską ludziom, którzy za skutki tragedii 2010 roku odpowiadają. Wydaje mi się, że jakimś szyderstwem w tej sprawie z dochodzenia do prawdy było powołanie komisji w sprawie wpływów rosyjskich w Polsce na 2 miesiące przed wyborami roku 2023. No, jak można było zrobić to tak późno, w sposób tak bezpośrednio powiązany już ze zbliżającymi się wyborami, kiedy czas na publiczne dochodzenie prawdy w tej sprawie, publiczna więc przed Komisją Sejmową, był no, co najmniej od roku 2016, a już takim ostatnim dzwonkiem, przy którym no, wydawałoby się rzeczą najbardziej oczywistą wszczęcie takiego publicznego dochodzenia odpowiedzialności za, powtarzam, konsekwencje tragedii smoleńskiej, to był luty roku 2022, kiedy trudno było udawać, że polityka resetu, na której racje polityczne czy geopolityczne powoływał się wcześniej Donald Tusk i Radosław Sikorski, że polityka resetu była dobra. W lutym roku 2022 dla wszystkich mediów na całym świecie cywilizowanym, zachodnim, było jasne, że Władimir Putin jest bandytą, że zawsze był bandytą, kiedy stał na czele państwa rosyjskiego, bo wywodził się z najbardziej bandyckiej organizacji, jaka istniała w XX wieku obok Gestapo i SS, czyli z KGB, reprezentującej tradycję ČK i NKWD, i tymi metodami posługiwał się, kiedy rządził Rosją i realizował jej politykę zewnętrzną. To wszystko stało się tak oślepiająco jasne w lutym 2022 roku, że wtedy, gdyby została powołana komisja, trudno byłoby znaleźć przeciwników otwartych, a w każdym razie trudno byłoby takim przeciwnikom znaleźć argumenty blokujące powstanie komisji, przed którą musiałby stanąć Donald Tusk, a jeśli ten nawet zasłaniałby się swoimi stanowiskami w polityce europejskiej, danej mu za wysługiwanie się Niemcom w działaniach na terenie, można powiedzieć, suwerennej polityki polskiej wcześniej. To przecież w opinii publicznej bardzo trudno byłoby przeciwstawić się temu, by najbliżsi współpracownicy Donalda Tuska stanęli przed taką komisją i uniemożliwione zostało w ten sposób im raz na zawsze to, by mogli kiedykolwiek wrócić do polityki polskiej. Ci ludzie nigdy nie powinni, ludzie tacy jak Donald Tusk, Radosław Sikorski, nie powinni nigdy wtedy mieć szansę już wrócić do polityki polskiej za to, co zrobili w latach 2008-2014, co najmniej w takim okresie, z polityką polską wobec Rosji. Przypomnę, symbol najbardziej drastyczny tej polityki, zawarcie umowy między polskimi służbami a FSB, czyli następczynią KGB, i chwalenie się tą umową, jakoby wzmacniała ona bezpieczeństwo Polski. Zawarcie tej umowy dwa i pół roku po katastrofie smoleńskiej, no to było już takie najbardziej ostentacyjne szyderstwo z bezpieczeństwa Polski i szyderstwo z elementarnego zdrowego rozsądku. Umowa z tą organizacją zbrodniczą jako sposób zabezpieczenia Polski, z organizacją zbrodniczą, która stoi za tyloma zamachami powszechnie uznanymi za zamachy jej autorstwa, z wyjątkiem tego jednego, prawda, z wyjątkiem tragedii smoleńskiej, przy której udaje się, że właśnie aparat bezpieczeństwa Rosji wywodzący się ze służb sowieckich nie ma z tym nic wspólnego. Otóż to właśnie zakłamywanie rzeczywistości nie zostało zdemaskowane skutecznie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i o to mam zasadnicze i fundamentalne pretensje do Jarosława Kaczyńskiego i do rządów, które pod jego patronatem były sprawowane przez ostatnich 8 lat. Nie zrobiono w tej sprawie nic skutecznego.
Bardzo dziękuję za ten głos. A mówił pan profesor Andrzej Nowak, sowietolog, historyk, Uniwersytet Jagielloński. Dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.